Na początku lat 2000 na Podkarpaciu dochodziło do brutalnych napadów, zabójstw właścicieli kantorów wymiany walut w Ostrowie, Przeworsku, Krośnie. Za te przestępstwa odpowiadali przestępcy spoza województwa praktycznie.
Mówi pan o gangu Truskawy, prawda? Tak. Na gangu kantorowców. Tak, to jest 2006 rok, pierwszy napad pod Przemyślem. Potem mamy Przeworsk, Dębice i tutaj no niestety powiem szczerze, że pierwszy napad, jeżeli ktoś by analizował, myśmy brali pod uwagę dwie wersje, że były to porachunki grup ukraińskich, no bo tutaj waluty, no bo to okolice Przemyśla. Tam była taka dziwna sprawa, gdzie do jednego z ochroniarzy strzelano i nabój utknął w kurtce. No więc to było takie dziwne trochę te wszystkie zdarzenia, poza tym to rozpoznanie było takie no trochę Natomiast kolejne, kiedy okazało się, że chodzi o Przeworsk, no to już wiedzieliśmy, że zaczyna się coś dziać nieciekawego, że to nie był jednostkowy, ukierunkowany na konkretnego właściciela kantoru napad, tylko już coś się zaczyna dziać. I faktycznie powiem tak, że kolejne napady, a było ich kilkanaście, ukazały, że no mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Tutaj sprawa toczyła się w Krakowie, jeżeli chodzi o wykrycie, ale to nie jest tak do końca, dlatego że na terenie kraju powstała grupa powołana przez komendanta głównego policji, a między innymi też brałam udział w tej grupie. I tutaj żeśmy, że tak powiem, wszyscy razem pracowali, ponieważ zasięg terytorialny działania tej grupy, tego Truskawy, dlatego Truskawa, ponieważ on uprawiał truskawki, prawda, był takim zwykłym sobie rolniczkiem, który uprawiał truskaweczki.
W Kieleckim.
W Kieleckim, dokładnie. Zasięg działania był poprzez województwo nasze, poprzez Małopolskę, poprzez łódzkie. No niestety okazało się, że dopiero po kilku latach udało się zebrać materiał dowodowy, ale też tylko dzięki temu, że się zespołowo pracowało i dzięki temu, że tutaj szacun dla kolegów z Małopolski i ich pracy operacyjnej w szczególności. Także tutaj no, udało się tą grupę zlikwidować. Co więcej, powiem jako ciekawostkę, że proces tej grupy trwa w pewnych odłamach dalej, ponieważ okazuje się, że co się zakończy proces co do danych zabójstw, to pojawią się nowe informacje o nowych zabójstwach. I pracownicy Archiwum X poszczególnych komend zaczynają odgrzebywać sprawy, które wskazują na to, że grupa ta popełniała jeszcze inne przestępstwa. Była to grupa bardzo hermetyczna, podporządkowana wewnętrznie. Tutaj można praktycznie mówić o tych żołnierzach, o tym przywódcy, o tym kierowniku zorganizowanej grupy przestępczej. Przygotowywali się bardzo dobrze i znali metodykę działań policji, co nam bardzo utrudniała sprawę.
Dodam jeszcze, że szef tej grupy przestępczej odsiaduje karę dożywotniego więzienia.
I to kilka razy już, prawda, tak, orzeczoną za dobrych kilkanaście zabójstw. Ja tylko jeszcze może też dodam, że przypisuje się mu kilkadziesiąt zabójstw, natomiast nie udało się wszystkich udowodnić.
Jaki był wtedy udział obcokrajowców w przestępczości zorganizowanej? Wiadomo, że jesteśmy województwem przygranicznym, więc siłą rzeczy byli to pewnie głównie obywatele Ukrainy.
Obywatele Ukrainy, ale też i Mołdawii. Mołdawianie, szczególnie przestępstwa gospodarcze. Natomiast Rosjanie, Ukraińcy, ale także i Włosi, bo przecież tutaj pamiętajmy, że tutaj żeśmy na Podkarpaciu złapali najgroźniejszego mafioza z Sycylii, gdzie nasz wydział do walki, wydział to już nie był wydział do walki z przestępczością zorganizowaną, tylko Centralne Biuro Śledcze, dostaliśmy podziękowanie od rządu włoskiego za to, że udało się to kapi po prostu tutaj znaleźć i skutecznie zakuć go w nie złote bransoletki, tylko nasze polskie kajdanki.
Co on tutaj robił?
Suszył się tutaj, jak to mówimy w żargonie naszym policyjnym. Prowadził życie normalnego obywatela, miał tu swoją panią, Polkę. No i taki był grzeczny był tutaj pan w Polsce. Natomiast co wcale nie przeszkadzało do wydawania mu rozkazów co do tego, kto ma stracić głowę poza granicami Polski i doskonale zarządzał mafią sycylijską. No i poszukiwany był za kilkanaście zabójstw.
Obcokrajowcy byli wykonawcami takiej brudnej roboty, czy też kierowali
działaniami? No
mieliśmy
kilku tutaj zatrzymanych, poszukiwanych przed czerwoną notą Interpolu płatnych zabójców, ale takich płatnych, typowych. Snajperzy, którzy wykonywali robotę za pieniądze, nie znając w ogóle swoich ofiar, wyszukiwani w internecie i tak dalej. Ale w większości była to tak zwana drobnica, czyli nagle im się wydawało, że jak wezmą sprawę w swoje ręce, a będzie to brutalnie, to dorobią się wielkich pieniędzy i jakoś to będzie. Jeżeli tak z perspektywy czasu patrząc, to chyba nie było takiego tutaj w Rzeszowie zamieszania, w ogóle na Podkarpaciu zamieszania, które by powodowało to, że policja była w sumie słabsza od bandytki. zawsze udawało nam się w jakiś sposób doprowadzić do tego, że to ramię sprawiedliwości dosięgnęło tych, co postępowali niezgodnie z prawem.
W porównaniu z latami 90. czy 2000. w ostatnich latach przestępstw jest dużo mniej, wzrosła też wykrywalność. Co wpłynęło na poprawę wyników pracy policji? Czy to są lepsze metody śledcze, lepszy sprzęt, lepsze narzędzia, więcej funkcjonariuszy?
Lepsza możliwość stosowania bardziej ofensywnych metod pracy operacyjnej, lepszy sprzęt techniczny, ale przede wszystkim czynnik ludzki. Ja tutaj szacun dla moich kolegów, aczkolwiek chciałabym przestrzec przed tym, co zauważam, że zaczynają się tworzyć zorganizowane grupy przestępcze innych narodowości i to zaczyna być troszeczkę niebezpieczne z uwagi na to, że łatwiej się inwigiluje przestępczość, że tak powiem, rdzenną, czyli polską, bo jest znajomość języka, kultury, obyczajów, łatwiej wejść w to środowisko niż na przykład Gruzinów chociażby, prawda? Gdzie mamy tutaj mafie gruzińskie, zaczynają nam tutaj działać. I to są naprawdę bardzo groźne grupy przestępcze i działające ze specyfiką. Poza tym, o ile nasi przestępcy bali się, chociażby nawet ten Słowik, prawda, bał się zakładu karnego, dlatego między innymi uciekł do tej Hiszpanii, prawda, i tam się ukrywał, tak tutaj, jeżeli chodzi o Gruzinów, pobyt w zakładzie karnym jest prestiżem. Dodaje honoru. I tutaj jest całkiem inna metodyka możliwości zwalczania tego typu przestępstw, inna kultura popełniania przestępczości, a co za tym idzie dochodzenia do tych przestępstw, no i przede wszystkim bariera językowa. I jeżeli ja na przykład dzisiaj słyszę, co się dzieje w dużych miastach, no to trochę mi to zaczyna przypominać lata 90. Tylko w latach 90. myśmy mieli ten komfort, że może działało się trochę jak wolna Amerykanka z jednej i z drugiej strony. To bez dwóch zdań. Ale chodziło nam o jedno. Nie było takiego formalizmu jak dzisiaj. Nie było takiego sformalizowania przepisów prawa. Ja do tego nic nie mam, bo tak prawo powinno być czytelne, jasne i tak dalej. Ale czasami, żeby zwalczyć bandytkę, no chociażby trzeba do tej grupy wniknąć, prawda? Trzeba się z nimi asymilować. Trzeba pokazać się, że jest się tym swoim w grupie. I tutaj brak jest tych całkowicie, no tych możliwości, bo są grupy przestępcze niestety, ale wiedzą, w jaki sposób rozszyfrować policjanta. I ja nie będę mówiła, o co chodzi, ale niech mi pan wierzy, że jest to bardzo proste i naprawdę policjanta pod przykryciem można naprawdę bardzo prosto rozszyfrować i grupy przestępcze niestety o tym wiedzą. A tutaj wchodziły jako nowość pewne metody pracy operacyjnej. Dzisiaj na przykład przez telefon bandytka nie mówi otwartym tekstem, a wtedy jechali otwartym tekstem. Wszystko było mówione, amfetamina to była amfetamina, zabójstwo to było zabójstwo i tak dalej. Więc to wszystko podlega zmianie, a czy system prawny do tego nadąża za tym? Śmiem twierdzić niestety, że nie.
A jakie jeszcze największe zagrożenia widzi pani, jeżeli chodzi o rozwój przestępczości i wyzwania przed policją w najbliższym czasie?
Największym wyzwaniem jest to, żeby wzrosła empatia społeczna. I to naprawdę nie tylko w tych dużych sprawach, ale także i w małych. Przecież ci przestępcy nie zaczynali od razu od zabójstw, od haraczy, od rozboi i tak dalej. Często gęsto zaczynało się od drobnych takich przestępstw. Niestety jest przyzwolenie społeczne na to. Więcej, my nie chcemy być angażowani. My wolimy nie widzieć, bo potem trzeba chodzić do sądu, tłumaczyć się, a jeszcze mimo, że szyby w oknach mi wybije, a może mi samochód uszkodzić. Dobra, nie moja sprawa, mnie to nie dotyczy, nie widziałam, nie wiem, nie znam się, zarobiona jestem, tak? To jest najgorsze, czyli ta znieczulica społeczna. Policja powinna mieć kontakt ze społeczeństwem. Niestety ten kontakt jest teraz nie za bardzo. No ja powiem tak, ja pamiętam czasy, gdzie do policji, żeby się dostać, to było ciężej niż na medycynę, a dzisiaj praktycznie wszystkie drzwi otworem stoją, co świadczy też o tym, jak jest postrzegany zawód policjanta. Przykro mi to mówić, ale niestety, ale tak. Znajomość prawa przez społeczeństwo jest jednak dalej nie za duża, jest takie przyzwolenie na popełnianie przestępstw i takie powiedzenie, a co będę, no jak widzę, że coś się stało, to co będę robił za donosiciela, do psów będę donosił, co to ja ucho jestem, a niech sobie robią, płacą im za to, niech sobie robią. Nie, tak nie będzie. Tak jak powiedziałam na samym początku, policja bez wiedzy swoich obywateli, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę chodzi o przestępczość, tu nie chodzi o jakąś politykę, tylko chodzi o przestępczość, która może dotknąć mnie, pana, każdego z nas, z każdego ze słuchaczy. Powinna mieć takie przyzwolenie społeczne na to, żeby można było porozmawiać, dowiedzieć się czegoś. I jeszcze jedno powiem. Może to nie jest, że tak powiem, po linii i po bazie aktualnie, ale kiedyś taki dzielnicowy, ja pamiętam jako dziecko, dzielnicowy wiedział wszystko, co się na dzielnicy dzieje. A dzisiaj dzielnicowy jest tak obłożony papierami, że on nie wie nic, bo on robi kwitologię. On robi właśnie statystykę, on wypełnia różnego rodzaju kwity, on wprowadza do bazy danych różnego rodzaju informacje. A dawniej dzielnicowy to był człowiek, do którego się szło i mówiło się tak, słuchaj, jutro jedę na przeszukanie tu i tu. Co to jest za lokal? Czego ja tam się mogę spodziewać? Kogo ja tam mogę zastać? I dzielnicowy wiedział wszystko. Tej wiedzy dzisiaj naprawdę brakuje.